Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, miałem przyjemność i zapraszam Państwa również do Salonu 24, do portalu, do blogu pani Wenfansibao. To jest wspaniała kobieta, która jest no, wielką admiratorką kultury chińskiej i od dawna, już dawna prowadzi blog właśnie taki kulturowy o Chinach. Bardzo się z tego cieszę, że to się dzieje, bo takich ludzi jak ona czy Chongguo zawsze będzie brakowało w Polsce. Tym razem ta miła pani zaprezentowała nam Potale, czyli ten wielki pałac władców Dalai Lamów w lasie. I zapraszam do tego artykułu, do tego felietonu, do tego artykułu, tak. No i jakby na kanwie tego artykułu, po przeczytaniu go, po przyglądnięciu się, jest tutaj kilka filmików, kilka zdjęć. Naprawdę warto. A możecie Państwo jeszcze się posiłkować jakimiś innymi filmikami, na przykład z YouTube'a. No w każdym razie warto. Warto myślę, że cała, znaczy pani o tym wspomniała, pani Wenfansibao wspomniała o tym, że Lhasa się radykalnie zmieniła ostatnio. Ja tam nigdy nie byłem, więc natomiast od dawna oglądałem różnego rodzaju filmy z Lhasy. No i dowiedziałem się, że w lasie dramatycznie ubyło tubylców, bo my możemy sobie mówić, możemy używać słowa Tybet. Natomiast proszę nie zapomnieć o tym, że to nie jest anglojęzyczna nazwa, a ten niby Tybet, który się nazywa po chińsku Xizang, leży w Chinach. W związku z tym byłoby dobrze, gdybyśmy się powoli jakby zmieniali swój sposób myślenia, nazewnictwa właściwie tego ważnego miejsca. W Chinach to jest chiński Xizang. A więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, znaczy ta rzecz, o której pani wspomniała, mianowicie zmniejszająca się ilość tych ludzi, tych, którzy byli pierwotnie mieszkańcami tych ziem. Sytuacja jest dosyć prosta. Otóż, mili państwo, oni naprzód w latach 50., 60., 70. emigrowali do Indii. Emigrowali do Indii za chlebem. Tak jak myśmy emigrowali zawsze gdzieś tam, w różne miejsca świata za chlebem, tak oni emigrowali do Indii. No choćby z racji tego, że bliskość kulturowa. W pewnym momencie, w latach 90. i na początku lat 2000 ta emigracja się odwróciła. To znaczy ludzie zaczęli wracać z Indii do Chin z bardzo prostej przyczyny. Zorientowali się, że to, z czym mają do czynienia w Indiach, jest znacznie poniżej możliwości, które będą mieli, wróciwszy do Chin. To mogło się im nie podobać, bo Chiny to niekoniecznie jest, część z nich uważają Chiny za swoją ojczyznę, ale czy chcą, czy nie chcą, mają taką, a inni mieć nie będą. A więc zaczęli wracać do Chin, zorientowali się, że tutaj można więcej zarobić, znaczy do Chin, do Lhasy i okolic, prawda? Że tutaj można zacząć zarabiać na przykład na turystyce, bo oczywiście sprawa rolnictwo, czyli to, co było podstawą życia chłopów, którzy zawsze byli niewolnikami mnichów, a to rolnictwo To jest, no, sami możecie Państwo sobie wyobrazić, jeśli na płaskowyżu na wysokości 4, co może się urodzić na płaskowyżu na wysokości 4000 metrów w pobliżu Himalajów. No odpowiedź to chyba sami możecie znaleźć. Dośpiewa. Więc rolnictwo, tak jak ono jest, to jest praktycznie chyba w zaniku. No bo kto będzie uprawiał coś, co jest jakby skazane na niepowodzenie. A wegetacja roślin na tej wysokości i przy tych temperaturach jest po prostu niemożliwa. Lub znaczy, jest tak ograniczona do takiego minimum, że w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast Xinjiang stał się, dzięki władzom chińskim, stał się miejscem nie tyle pielgrzymek, bo powoli to zanika, przypuszczam, aczkolwiek myślę, że nigdy nie zaniknie zupełnie, ale i tutaj chyba nie ma, być może nawet nie ma takiego celu, aczkolwiek chińskie komunistów można podejrzewać również i o to. Natomiast ten Xizang w szerszym tego słowa znaczeniu, nie tylko Lhasa, ale również kilka innych miejsc w Chinach, kilka innych miejsc w Xizangu, stały się obiektem turystycznym. Tak. Więc ludzie przylatują i przyjeżdżają pociągami, głównie. Przylatują i przyjeżdżają pociągami. Droga jest mało ciekawa, więc z Golmud zresztą, więc nie. A przyjazd pociągiem jest zdecydowanie mądrzejszy niż przylot samolotem z bardzo prostej przyczyny. Jeśli się wysiądzie z samolotu na tej wysokości w lasie, no to przez kilka dni człowiek jest wyłączony życiorys, bo głowa boli tak straszliwie, że nie ma o czym mówić. A klimatyzacja tam przebiega strasznie wolno, no bo to jest bardzo duża wysokość. Więc, ale turyści pchają się drzwiami i oknami. Już nie pamiętam, kiedyś mówiłem o tym, jakie to ilości turystów ściągają do Tybetu, znaczy do Tybetu, na Xizangu, widzicie Państwo. Ja też posiłkuję się jeszcze tym starym określeniem, aczkolwiek już powoli staram się przechodzić na to chińskie określenie. No więc ludzie ze wschodu, ci, którzy mają pieniądze, przylatują do las. No i co? Seagate. Ten interes turystyczny kwitnie jak cholera. A więc jakby zupełnie się zmienia gospodarka, jeśli tak można ująć, tego miejsca, tego Xizangu w całości. No bo to wszystko zaczyna być powoli nastawione na turystykę. I tak, tu pani Wenfan napisała o tym, że tych autochtonów jest coraz mniej, rażąco mniej, no bo oni z jednej strony nie poprzestali na tym, że wrócili z Indii, ale przeniknęli dalej do Chin, na wschód, do centrum. No bo mogą zarobić. No bo po prostu mogą zarobić. Pracy w Chinach jest multum. Znacznie więcej pracy niż ludzi. Więc po co mają siedzieć w Xizangu, skoro mogą być gdzie indziej i zarabiać pieniądze. Więc ubyło tubylców, a z drugiej strony przybyło Hanów, No bo ktoś musi obsługiwać ten rosnący ruch turystyczny. I w ten oto sposób, naturalny zresztą sposób, który jakby ekonomia podyktowała, a nie władze, okazało się, że na ulicach Lhasy na przykład trudniej znaleźć autochtona niż Hana. No cóż, tak to już jest. Wiecie Państwo, ja Znaczy ja, żeby nie było wątpliwości, ja uważam sprawę jakby to nazwać, straszenia Tybetem za, tak totalnie przesadzone, jak to w ogóle jest możliwe. No po prostu nie da się. Ja jak słyszę, że Tybet jest jakimś tam punktem zapalnym w Chinach, to się śmiać chcę. Naprawdę to jest śmieszne. To jest po prostu żałosne i śmieszne. Nie jest żadnym punktem zapalnym. Nawet biorąc pod uwagę to, iż Dalai Lama, który rezyduje przecież w Indiach, w dalszym ciągu cieszy się ogromnym uznaniem autochtonów. No tylko, że jak powiedziałem, no nie tylko ja, tych autochtonów jest coraz mniej. Ale to jest jedna sprawa. Zhang nie jest żadnym problemem w tej chwili. Już nie jest problemem. Już nie jest problemem. Żeby to Chiny miały taki problem jak Zhang, to by było pięknie. Naprawdę, gdyby miały tylko takie problemy jak Zhang. Więc tutaj w ogóle nie ma żadnego. Ja tego problemu nie widzę i zresztą nie tylko ja tego nie widzę. Władze też tego nie widzą. Zupełnie w innym kierunku idzie myślenie władz centralnych o Xinjiangu. To jest energetyka, czyli stopnie, kolejne stopnie wodne, to jest turystyka, to jest podstawowa rzecz. No właśnie produkcja elektryczności po to, żeby nadążyć za potrzebami turystów. Od już. A komunikacja, bo do tej pory ta komunikacja jest nędzna albo dramatycznie nędzna. Nie ma tak naprawdę nie ma porządnej komunikacji ani z Zachodem, czyli z Kashi, czyli z Kashgarem, a z jednej strony, ani z Chengdu z drugiej strony. No po prostu dramat. Tylko można się dopchać tak w miarę uczciwą drogą z Golmudu. Więc zarówno idzie rozbudowa linii kolejowych, jak i linii drogowych, znaczy dróg, rozbudowa bardziej w kierunku południkowym. Przepraszam, równoleżnikowym niż południkowym. To i tak to wygląda. Jeszcze niedługo, jeśli dojdzie do skutku budowa tunelu do Katmandu, czyli do Nepalu, no to już w ogóle jakby ta historia cała, znaczy zmieni się struktura gospodarcza tego regionu. Po prostu całkowicie się zmieni. Całkowicie. Przejdzie zupełnie ten region na turystykę z tymi elementami gospodarczymi, które są niezbędne, czyli z infrastrukturą gospodarczą, która jest niezbędna do rozwoju turystyki. I cześć, koniec. Tak jest, taki jest kierunek. O, tak ja to widzę, a w końcu przecież interesuję się tym od przynajmniej 10 lat, więc to tak dzień w dzień po paręnaście godzin, więc ja myślę, że coś tam na ten temat wiem. I to właściwie byłoby wszystko. Zachęcam jeszcze raz, ponownie zachęcam do przeczytania tego artykułu pani Wen Fanxibao. Świetny. W ogóle, jeśli tylko ktoś ma ochotę, ktoś lubi ten temat, to jej blog jest fascynująco dobry. Fascynująco dobry. Wspaniały. Fascynująco wspaniały. O, tak bym to powiedział. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.